Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
A my rzeczywiście jesteśmy w studio i tak się przynosimy. Dzisiaj ten muzyczny piątek bardzo poszarpany, za co bardzo Państwa przepraszam i przepraszam Tomasza Wybranskiego oczywiście, ale poszarpany, bo dużo ważnego się dzieje i co i ruszy. Wchodzimy z kolejnymi informacjami politycznymi. Zacznę od informacji półpolitycznej. Profesor Jerzy Malicki, wybitny badacz Rosji sowieckiej, Rosji carskiej, Rosji Putina również, badacz Europy Wschodniej, twórca i koordynator bardzo ważnego ośrodka studiów wschodnich na Warszawskim Uniwersytecie, został napadnięty w Warszawie i pobity dość dotkliwie. I trudno uwierzyć, że jest to przypadek i że było to przypadkowy napad rabunkowy, czy przypadkowe pobicie takiej osoby. To szansa wypadkowa, że akurat taką osobę spotkało pobicie w centrum Warszawy niemalże w biały dzień, to wydaje się dość mało prawdopodobne. Być może było to pobicie na zlecenie służb rosyjskich. To jest ta pierwsza informacja, z którą chciałem się z Państwem podzielić. Bardzo niepokojąca. A teraz do rozmowy naszym gościem na łączach skype'owych gdzieś na Węgrzech. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. Pozdrawiam z nadpięknego, modrego Dunaju, może nie modrego Dunaju, z Budapesztu.
W Budapeszcie czuje się pan bezpieczny. Dzisiaj rzecznik Komisji Europejskiej mówi, Węgry mają obowiązek wydać pana polskim władzom.
No cóż, Węgry są suwerennym państwem, zdecydowały w oparciu o swoje regulacje, a także o regulacje europejskie, które przyznają takie kompetencje, o przyznaniu mi ochrony międzynarodowej w związku z prześladowaniami politycznymi w Polsce, represjami politycznymi. Jako państwo suwerenne, jednocześnie członek Unii Europejskiej, mają takie prawo, a nawet potwierdzają to w sposób jasny i wyraźny, więc podchodzę do tego, że ze spokojem rzeczywiście ze strony reżimu Tuska, bo trudno nawet używać tutaj sformułowania władz polskich, mamy do czynienia dzisiaj z wielkim wzmożeniem, ale wcale się nie dziwię, bo rzeczywiście sytuacja, w której państwo węgierskie, jedno z państw Unii Europejskiej, przyznaje polityczny azyl politykowi opozycji z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest sytuacją precedensową i pokazuje, że mamy do czynienia z systemowym łamaniem praworządności i praw człowieka pod rządami Donalda Tuska w Polsce, niestety od roku.
Mówił pan jakiś czas temu, nie będę mdlał, nie będę uciekał, będę się stawiał. Tymczasem stawił pan się, ale w Budapeszcie, z prośbą o azyl. To zostało panu przyznane. Dlaczego tak się stało?
Zawsze powtarzałem, że będę stawiał się przed wymiarem sprawiedliwości i rzeczywiście tak postępowałem przez bardzo długi czas, mimo tej świadomości, że ta sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości z tygodnia na tydzień się pogarsza, bo rzeczywiście najpierw doszło do tego bezprawnego przejęcia prokuratury krajowej. No, kiedy stwierdził to Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, no to trudno nawet już mieć jakiekolwiek wątpliwości. I też powiem szczerze, no jakby to powiedzieć, no, stawianie się przed takimi organami zaczyna być sytuacją bardzo wątpliwą. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Więc trochę skracając, żeby nie odejść od tematu. Ja w żaden sposób nie uciekam przed wymiarem sprawiedliwości, tylko chronię się przed bezprawiem. Bezprawiem, co do którego właśnie wypowiedziało się chociażby w tym momencie państwo.
No dobrze, ale kiedy pan też mówił, że się nie będzie uchylał, już wtedy był prokurator Korneluk, a nie prokurator Barski. Już wtedy system wygląda tak, jak wyglądał. Nie jest tak, że pan poseł tak zobaczył, że jest ten wyrok sądu o areszcie tymczasowym, to postanowił pan pojechać na Węgry, albo inaczej, albo uciec na Węgry.
No, to było raczej przed niż po, to chyba oczywiste. Natomiast wie pan, panie redaktorze, ostatnio często powtarzam znaną frazę Oliviera Holmesa, sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który mówi, że nawet pies potrafi odróżnić kopniaka od przypadkowego nadepnięcia. I ten problem budowy państwa bezprawia, no po prostu to jest problem narastający. I no, w którymś momencie rzeczywiście pękło, w którymś momencie stwierdziłem, że rzeczywiście przedłużanie takiej sytuacji do niczego dobrego nie prowadzi. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o mnie, czy w ogóle nie chodzi o mnie, tylko o sytuację polskiego wymiaru sprawiedliwości i w ogóle polskiego państwa, bo powiem panu redaktorowi szczerze, tak jak wiadomo, że to jest jakaś trudna decyzja, żeby zdecydować się na emigrację, tak? I było dużo argumentów za, przeciw, które rozważałem i powiem jakby otwarcie i szczerze, i z osobistego, i też z takiego politycznego punktu widzenia na pewno łatwiej i prościej byłoby kontynuować właśnie to, co robiłem, poddawać się bezprawiu, pozwolić się bezprawnie aresztować, bezpodstawnie również na rok, może dwa i jakby mieć to odhaczone, prawda?
No tak, ale to jest ale... tak, ale to był, przepraszam, może to będzie, no ale trudno, pytania trzeba zadać, od tego są dziennikarze, to była obawa osobista, bo on się przestraszył tych przynajmniej 3 miesięcy, a może i więcej w więzieniu, to była taki lęk osobisty, co potem kierowało?
Nie, właśnie wręcz przeciwnie, panie redaktorze, przepraszam, nie chcę banalizować oczywiście sprawy, no ale... Rok czy dwa na pisanie, na czytanie książek, na nauczenie się kolnego języka jest czymś trudnym, tak, czy przerażającym. Oczywiście
znaczy, nie chcę tutaj jak teraz patrzymy na zatrzymanie dwóch pań urzędniczek i księdza w tej samej sprawie, no to mamy dzisiaj informację od Rzecznika Praw Obywatelskich, kandydata PSL-u na ten urząd, żeby było jasne, który mówi o licznych naruszeniach, więc może tego pan się obawiał, że to nie będzie senatorium, to nie będzie areszt jak każdy inny, że nie będzie on z więźniem takim jak każdy inny, tylko że będzie pan więźniem specjalnie traktowanym w sposób. No przynajmniej tak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, z pogwałceniem i z naruszeniem szeregu przepisów prawnych.
No tak, oczywiście należało się z tym było pewnie liczyć. Tym niemniej uważam, że byłaby to prostsza i łatwiejsza droga niż ta, którą wybrałem właśnie, czyli emigrację i aktywną walkę z tym reżimem. Uznałem po prostu, że po pierwsze, no nie można dłużej pozwalać na bezprawie, żeby w ogóle mówić o wymiarze sprawiedliwości, no to trzeba mówić czy oczekiwać bezstronnych, jakichś apolitycznych przedstawicieli tego wymiaru sprawiedliwości i prokuratorów i sędziów, a w sytuacji, kiedy minister sprawiedliwości i uzurpator na stanowisku prokuratora krajowego no, są przestępcami, no bo chociażby bezprawnie pozbawili mnie wolności w lipcu. O bezprawności tego działania już stwierdziły sądy w dwóch różnych sprawach. Sprawa karna jakoś nie może się zacząć, chociaż powinna się była zacząć z urzędu. Ja zgłosiłem zawiadomienie w lipcu. Klub parlamentarny PiS też zgłosił zawiadomienie. Wie pan, w każdym normalnym państwie jakby było podejrzenie, ale nie nawet stwierdzenie sądu, że minister sprawiedliwości z prokuratorem krajowym uwięzili bezprawnie posła opozycji, no to ci ludzie następnego dnia byliby chyba zdymisjonowani. Nie, nic takiego się nie dzieje, tylko oni dalej działają. Jeszcze słyszą od swojego naczelnika politycznego, że mają to robić szybciej i efektywniej. I rzeczywiście to robią niezależna prokuratura jakimś dziwnym trafem dzisiaj mówił o jakichś kolejnych zarzutach. Ciekawe pytanie retoryczne, ciekawe dlaczego akurat dzisiaj, prawda? Nawet już nie zadajemy sobie, panie redaktorze, tego pytania, bo wszyscy doskonale rozumiemy, że tutaj chodzi o ataki polityczne. Więc konkludując to, jeszcze raz powtórzę, areszt pewno byłby prostszym, łatwiejszym rozwiązaniem, ale jesteśmy, tak mi się wydaje, już na takim etapie, gdzie pozwalanie na wchodzenie sobie na głowę, na to bezprawie, no już pokazuje, że naprawdę to do niczego nie prowadzi i trzeba działać bardziej stanowczo i właśnie to zrobiłem. Myślę, że ta wściekłość, z którą mamy do czynienia dzisiaj ze strony, nie wiem, Tuska, Bodnara, Sikorskiego i całej tej zorganizowanej szajki przestępczej, no pokazuje, że to chyba był jednak dobry ruch. Nie ukrywam, że też ta taka argumentacja, taki sposób myślenia, że skoro tak bardzo zależy im na tym, żeby mieć posła opozycji w areszcie z obozu patriotycznego, to trzeba im w tym przeszkodzić. Tak? I myślę, że to jest ważne. A ta decyzja Węgier to naprawdę jest decyzja bardzo mocna, bardzo nie tylko dzisiaj, ale również w najbliższych dniach czy tygodniach rezonująca w przestrzeni międzynarodowej, no bo ona pokazuje, że państwo Unii Europejskiej stwierdza prześladowania polityczne w Polsce, rządzonej pod reżimem Tuska i tej całej koalicji 13 grudnia. I to jest mocne. Jeżeli mogłem się do tego przyczynić właśnie dla dobra Polski i Polaków, to uważałem, że powinienem był to zrobić.
Polski poseł uciekł przed wymiarem sprawiedliwości, poprosił o azyl polityczny na Węgrzech, tym samym zdradzając własne państwo. To dzisiaj o panu mówił Szymon Hołownia.
No, Szymon Hołownia jest przede wszystkim błaznem. No, powiedzmy sobie szczerze, aż wstyd komentować wypowiedzi tego typu persony, która nawet kolegium humanum nie była w stanie skończyć. No, niech wraca do jakiegoś show telewizyjnego, a nie kompromituje Polskę jako druga osoba w państwie. No, to też jest przykład i pokazuje też pewien upadek jednak polskiego państwa pod rządami koalicji 13 grudnia, że taka osoba w ogóle sprawuje taką funkcję. Dla mnie ważne było to, żeby dać taki mocny sygnał również międzynarodowy i działać na rzecz Polski. Uznałem, że w tych okolicznościach, właśnie w tym środowisku międzynarodowym przyjaznym Polsce, bo Budapeszt jest miejscem przyjaznym Polsce, działać właśnie na rzecz, żeby tacy ludzie jak ten błazen czy przestępcy, zresztą pan Hołownia też popełnił przestępstwo, bo doprowadził do bezprawnego wygaszenia mandatu posła Kamińskiego z posłem Wąsikiem. Tam już miał chyba już problem.
Dobrze,
i się
panie
wystraszył.
Pośle, mówi pan błazen, przestępca. A jaka będzie dalsza część tej historii? Na co pan liczy, przebywając w Budapeszcie?
No, jeszcze raz powtórzę, ja nie oczekuję nadzwyczajnego traktowania, czy nie uciekam przed wymiarem sprawiedliwości, tylko oczekuję, że i sam jestem w tym najbardziej zainteresowany, żeby moja sprawa była wyjaśniona przed bezstronnymi, apolitycznymi organami wymiaru sprawiedliwości. I tak długo, jak długo nie będzie tej możliwości, nie będę się pojawiał, wnioskował jakieś czerwone noty czy tego typu instytucje, ponieważ, tak jak powiedziałem, ja nie oczekuję nadzwyczajnego traktowania, oczekuję normalności, a odpowiadając na to pytanie, no tak widzę teraz swoje zadanie, żeby o tę normalność w Polsce walczyć. Powiem w ten sposób, że to już sporo czasu minęło, ale jak naukowo w doktoracie zajmowałem się rozliczeniami z przeszłością państwa bezprawia, akurat w Niemczech po 1989 roku, bo pisałem to w Niemczech, no to nie sądziłem, że to kiedyś będzie aktualne. Stało się aktualne, ale też traktuję to jako swego rodzaju znak, że trzeba wrócić do starych tematów związanych z pracą naukową, już na poziomie może nie tylko naukowym, ale bardziej praktycznym i angażować się w różnego rodzaju projekty, aby ten bezprawny reżim, to państwo bezprawia, które oni skonstruowali, no bo przecież przyjęcie prokuratury, zaraz próba wygaszenia największej partii opozycyjnej, to nierespektowanie orzeczeń Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego, mógłbym wyliczać przez 10 minut, nawet tylko skrótowo te działania, no to pokazuje, że mamy z takim państwem bezprawia do czynienia, a powiem tyle, Budapeszt myślę, że jest do tego bardzo dobrym miejscem, bo tutaj koncentrują się zarówno te relacje środkowoeuropejskie, jak i transatlantyckie, które są dla Polski, dla rzeczywistego interesu Polski, a nie dla interesu bandy Tuska kluczowe.
Pański ruch spowodował taką falę komentarzy i ukształtowanie się linii narracyjnej, że takiego brzydkiego sformułowania użyję, w koalicji rządzącej. jest prosta. Kto kolejny ucieknie albo do Budapesztu, albo zgoła do Mińska, więc nie wiem, czy ten ruch pański taką wściekłość wywołał w obozie rządzącym. Raczej pozwolił na wykazanie pewnej linii, że politycy Prawa i Sprawiedliwości będą z Polski przed prawem uciekać. Zresztą ma pan dostać kolejne zarzuty, nie wiem, czy dzisiaj kończą konferencję prokuratury, kolejne kilka, może i kilkanaście zarzutów, w tym, jak mówił pan Korneluk, karne zarzuty mają także być.
No, mam nadzieję, że takie, no jakie inne. Natomiast, panie redaktorze, no proszę mi wybaczyć tę uwagę, ale jednak mówienie, że ktoś ucieka przed prawem wtedy, kiedy to prawo oni stosują tak, jak je rozumieją, szukają podstawy prawnej, a o jego aplikację stara się osoba, do której Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny stwierdzili, że jest podającym się, że jest uzurpatorem. No jednak jest pewnym nadużyciem. No w Polsce oczywiście można mieć różne zdania. Ja próbuję od jakiegoś czasu i teraz też w tej rozmowie wyjaśnić, że mamy do czynienia rzeczywiście z bezprawiem, z systemowym łamaniem prawa. Zostałem bezprawnie pozbawiony wolności. Dwa zarzuty, które mi postawiono, związane są z przestępczym fałszowaniem dowodów i ich preparowaniem na potrzeby postawienia tych zarzutów. Złożyłem takie zawiadomienie już zresztą. Nie wiem, mojemu adwokatowi grozi się odpowiedzialnością karną, czy próbuje się go szantażować, że jak będzie nadal mnie reprezentował, to ktoś wejdzie z kontrolą do uczelni, której kiedyś był rektorem. Próbuje się bezprawnie wpływać na skład orzekający sądu. Mogę mnożyć to. Jeżeli pan redaktor uważa, że to jest normalne stosowanie prawa, no to proszę wybaczyć, ale chyba nie do końca nadajemy, nie do końca podobnie rozumiemy działanie systemu prawnego. No rzeczywiście, jeszcze raz powtórzę, w tej mojej sprawie, ale nie tylko mojej, no mieliśmy do czynienia z całym ciągiem łamania prawa, wręcz ordynarnych przestępstw i pozwalanie na to, no naprawdę też no, nie licuję do końca z godnością mandatu poselskiego. Moi wyborcy oczekują ode mnie, takie też dostaję sygnały, no, żeby nie pozwalać traktować się jak osobę drugiej kategorii. No. To nie chodzi o moją godność osobistą, tak, jako mnie, tylko o szacunek dla tych ludzi, którzy oczekują ode mnie no jednak bardziej stanowczych działań, jeżeli chodzi o obronę i praworządności i walkę z tym bandyctwem, z którym mamy do czynienia. I stąd właśnie ta decyzja. Sprzeciw wobec bezprawia i bardziej skuteczne w mojej ocenie zwalczanie go i w tym międzynarodowym środowisku tutaj, jak powiedziałem, będę starał się, żeby to zadanie, które jest zadaniem każdego z nas na swój sposób, wykonywać jak najlepiej. I mam do tego również osobistą i wspólnotową motywację.
To już na koniec kwestia samego wyjazdu na Węgry. Podobno tak pisały media zbliżone, zaprzyjaźnione czy zgoła zależne od obecnej koalicji rządzącej, że jest pan namierzany, że wszystko jest pewne, że wiadomo, gdzie pan jest. Nawet gdzieś pojawiła się informacja, że miał pan być w Hiszpanii, a tymczasem jest pan na Węgrzech i taka się złość, że pan nie został złapany. Oskarżenia pod tytułem innych posłów PiSu, że musiał ktoś panu pomagać, to była cała szajka i że będą kolejne pociągnięte do odpowiedzialności osoby właśnie w kontekście tym, że pan się dostał na Węgry.
Wie pan, panie redaktorze, no z jednej strony jest porażające, jakie środki zastosowano, aby mnie ścigać. Zresztą notabene też ci ludzie za to odpowiedzą majątkowo, bo przecież nie było to w żaden sposób uzasadnione merytorycznie. Ale to drobnostka w stosunku do bandyctwa, którego się dopuścili, za które grozi dożywocie. To jedna sprawa. Druga sprawa, że wie pan, ja w ogóle się nie ukrywałem. Ja normalnie funkcjonowałem w Budapeszcie. No, korzystałem z opieki zdrowotnej, bo rzeczywiście miałem te problemy ze zdrowiem, więc normalnie byłem w szpitalu, funkcjonowałem jak zwykły człowiek. Faktycznie nie zostałem poproszony przez węgierskich przyjaciół, żeby nie informować o kwestiach związanych z moim wnioskiem azylowym, dopóki strona węgierska tego nie zakomunikuje, co myślę, że jest zrozumiałe. No, w związku z tym nie odpowiadałem na te różne absurdalne ataki, no, w obawie właśnie przed prześladowaniami, przed tym, żeby ktoś z mojego powodu w Polsce nie cierpiał. Też nie kontaktowałem się czy z bliskimi, czy z kolegami z klubu parlamentarnego, żeby nie stawiać ich w trudnej sytuacji. No ale tak poza tym, no to normalnie tutaj funkcjonowałem i to trochę też nie wiem, jak to oceniać. Też chciałbym się dowiedzieć kiedyś w przyszłości, jak to naprawdę było, ale jeżeli rzeczywiście polskie instytucje przy takim moim zachowaniu nie były w stanie rzeczywiście mnie w ciągu 2 czy 3 dni zlokalizować, to niestety, ale bardzo źle o nich świadczy i trochę się obawiam o bezpieczeństwo Polski i Polaków w tym kontekście, jeżeli te służby tak słabo działają, ale myślę, że to w tym momencie jest mniejszy problem niż to. No, rzeczywiście mamy do czynienia z bandytami, z przestępcami u sterów władzy. No dzisiaj mamy rocznicę bezprawnego przejęcia mediów publicznych, siłowego. No, niewiarygodna wręcz sprawa. I to jest, myślę, największy problem i największe wyzwanie, które jest przed nami. Też takie bardzo, nazwałbym, historyczne i cywilizacyjne, bo jeżeli oni domkną system, to rzeczywiście zamkną, zgaszą światło i zamkną suwerenność Polski, więc ta sprawa jest rzeczywiście ważna i fundamentalna. Stąd też między innymi taka decyzja, która może wydaje się nadmiarowa, tak, w moim kontekście, ale myślę, że jest ten czas, kiedy trzeba podejmować takie odważne, czy trudne, czy mocne decyzje, no bo te najbliższe miesiące myślę, że będą decydujące dla naszej ojczyzny.
Kiedy pan planuje do Polski wrócić?
Wtedy, kiedy będę mógł liczyć na uczciwy, bezstronny proces, na uczciwy, bezstronny wymiar sprawiedliwości, czyli wtedy, kiedy ta szajka przestępcza Tuska, Bodnara czy Korneluka będzie w odpowiednim miejscu, czyli za kratami.
O tym mówił Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 14:31. Wracamy do Tomasza Wybranowskiego. No, do tej rozmowy też jeszcze pewnie będziemy wracać nie raz i nie dwa razy. A teraz czas na muzykę.